Dzień dobry, kochani. Dziś przychodzę do Was z podcastem kryminalno-historycznym. Jestem Wam bardzo wdzięczna, że słuchacie moich odcinków, jednak aż 80% to osoby bez subskrypcji. Wiem, że do mnie wracacie, dlatego bardzo Was proszę o kliknięcie tego czerwonego przycisku. Dzięki temu dostaniecie powiadomienie o nowym odcinku, a dla mnie jest to mega motywujące. Tymczasem nie przedłużając, zapraszam do subskrybowania, komentowania i klikania łapek w górę. Przenosimy się do Antoniówki, jest to wieś pod Radomiem. Jest to też miejscowość, przez którą przejeżdżam za każdym razem, kiedy jadę na zajęcia. Teraz jest tam gęsty las, wręcz puszcza, totalna cisza i dojrzałe maliny wokół. A kiedyś była też jeszcze 5-metrowa olcha. Patrząc na to miejsce, nikt nie pomyślałby, że w tamtym miejscu doszło do makabrycznych wydarzeń. Kryzys gospodarczy w 1923 roku zaprocentował sporym wzrostem przestępczości. Państwo polskie starało się podnieść. W końcu wtedy przypadała dopiero 5. rocznica odzyskania niepodległości. Brakowało wszystkiego, natomiast każdy radził sobie jak tylko mógł. Niestety dochodziło też do wielu aktów desperacji, na przykład w Zagłębiu Dąbrowskim górnicy zastępowali drogę pasażerom jadącym z Ząbkowic do Dąbrowy, mówiąc: nie jesteśmy bandytami, jesteśmy strajkujący. Zabierali im 20% gotówki, jaką tamci mieli przy sobie, po czym grzecznie puszczali ich wolno, jeżeli można to w ogóle tak nazwać. Natomiast w Radomiu i okolicach stacjonowali Romowie. W 1923 roku rozpoczęła się tam też seria włamań i kradzieży. W miastach i ich okolicach odnotowano ich mnóstwo. Przywłaszczano sobie kury, konie, krowy i inne zwierzęta gospodarskie. Czasami też zdarzało się, że zabierano ciepłe części garderoby, elementy garderoby. Doniesienia na policję wskazywały, że z tymi wydarzeniami szczególnie powiązana jest społeczność romska. Ówcześni policjanci byli instruowani, aby traktować wszystkich cyganów z zasady jako przestępców. Służba śledcza, czyli taki podręcznik dla użytku Policji Państwowej, wydany w 1923 roku, zawiera m.in. takie wskazówki. Wypadki stosowania daktyloskopii są bardzo liczne. Podlegają jej cyganie obojga płci, bez względu czy są karygodni lub w wieku podlegającym kodeksowi karnemu. Czyli podsumowując, policjanci zobowiązani byli pobierać odciski palców od każdego Roma, niezależnie od ich płci, co więcej, nieważne czy osoba była winna czy nie, czy też ukończyła odpowiedni wiek, by odpowiadać karnie. A więc z góry byli traktowani jako gorszy sort. W ramach prowadzonego śledztwa udało się wytypować sprawców, zatem aresztowano 40-letniego Roma, męża 32-letniej Marianny Dolińskiej. Małżeństwo miało 4 dzieci, kobieta była załamana, do tego rozpędzono jej tabor, który zwykle stacjonował między Rajcem a Dąbrową. Stanisław Kruszyński, duszpasterz Romów w Holandii, mówi, że dramatem dla całej rodziny cygańskiej jest aresztowanie jednego z ich członków. To coś przeżywanego tak samo intensywnie jak śmierć. Można to porównać ze stanem podobnym do raka lub gorączki wywołującym u członków rodziny nieudawane, lecz autentyczne stany histerii. Nie do końca ze znanych przyczyn Marianna z małymi dziećmi tułała się po zamarzających właśnie bagnach między wsiami Antoniówka, Dąbrowa Kozłowska i Siczki. Nie wiadomo, czy ból spowodowany utratą męża wprowadził ją w pewien obłęd, czy stało się coś, przez co rodzina ją odrzuciła. Solidarność romska znana jest też w obecnych czasach, a więc dlaczego Marianna została sama z dziećmi? Zenon Gierała, romski genealog, mówi, że w zimie Romowie zasadniczo nie wędrują, tylko cygańska biedota, która nie mogła znaleźć stałego miejsca. Wokół Radomia, a mówiąc ściślej Garbatki, miały tam wówczas tabory cygańskie złożone z tradycyjnych wozów. Niestety to też nie oznacza postoju w grupie. Poszczególne wozy stacjonowały na wsi u zaprzyjaźnionych wiejskich rodzin, gdzie za pobyt Rom odwdzięczał się pracą w gospodarstwie. Nie ma więc pewności, że Marianna miała tam kogoś bliskiego. Był grudzień, temperatury sięgały wartości minusowych. No i co robić? Jak wyżywić dzieci? Takie pytania zadawała sobie też Marianna, która żebrała prosząc o jedzenie. Niestety nie była też już w stanie wytrzymać takiej tragedii, nie miała żadnych zapasów, nie mówiąc już o jakiejś pracy. Uznała w końcu, że jedynym sposobem na uchronienie swoich dzieci przed głodem jest zabójstwo. Wybrała miejsce, było to w środku lasu, we wsi Antoniówka. I 11 grudnia 1923 roku koło godziny 20 powiesiła na olsze czwórkę swoich dzieci. 6-miesięczną Zofię, 3-letniego Antoniego, 5-letnią Bronisławę i 7-letniego Stefana. Następnego dnia, 12 grudnia o godzinie 13, zgłosiła się do radomskiego komisariatu i z marszu zameldowała, że w dniu 11 grudnia około 20 pozbawiła życia czworga swoich małoletnich dzieci, wieszając ich na drzewie. Postawiony na nogi okropną wiadomością posterunek policji wysłał swoich funkcjonariuszy na miejsce wypadku, którzy znajdując się już w tym tragicznym lesie, znaleźli zimne, sine ciałka ofiar. Według ówczesnego podręcznika policyjnego służba śledcza należało wykonać zdjęcia z miejsca zbrodni, które miały być bardzo pomocne w późniejszym śledztwie. I tak też uczyniono. Wykonano 2 fotografie powieszonych dzieci i 3 samej morderczyni Dolińskiej. W podręczniku można też przeczytać, że jeżeli na posterunku nie ma fotografa amatora, a zachodzi taka potrzeba odfotografowania czegoś, to należy wynająć fotografa zawodowego. W tej sprawie akurat nie ma informacji, czy autorem był polski policjant amator, czy może jakiś cywil z Radomia specjalizujący się w robieniu zdjęć. Dolińską aresztowano i zaczęto przesłuchiwać. Zeznała, że po zatrzymaniu męża pytała jednego z policjantów, jak ona sobie teraz poradzi. Została bez środków do życia, nie miała co jeść, choć najbardziej martwiła się o dzieci. Wtedy ten odpowiedział jej, no jak nie wiesz, co masz zrobić, to je powieś. I powołując się na te słowa, powiedziała, że po prostu posłuchała się tego, co funkcjonariusz jej podpowiedział. Śledztwo w sprawie morderstwa dzieci Marianny trwało 5 roku. W tym czasie przenoszono ją wielokrotnie do kolejnych aresztów w Radomiu i w Warszawie. Jej stan psychiczny pogarszał się z dnia na dzień. Można było u niej zaobserwować napady szału lub całkowite wyciszenie i kilkudniowe osłupienie. Wszystkiemu przypatrywali się najlepsi na tamte czasy psychiatrzy, jednak nie potrafili nazwać jej schorzenia. Jednego byli jednak pewni. Dolińska nie była świadoma konsekwencji swoich działań, co czyni ją niepoczytalną. Po 5 roku aresztu trafiła do szpitala psychiatrycznego w Tworkach, gdzie stanowiła ciekawy przypadek. Popadała w kilkudniowe stupory, miewała napady szału, przejawiała autoagresję. Opiekował się nią tam Witold Łuniewski, wybitny specjalista w zakresie psychiatrii. Dolińska spędziła tam 4 lata, każdy dzień był podobny do poprzedniego, codziennie o tej samej porze śniadanie, obiad, kolacja, do tego brom na uspokojenie. Kobieta pracowała w przyszpitalnym gospodarstwie rolnym, a w wolnych chwilach spacerowała parkowymi alejkami. W międzyczasie próbowano ją też zdiagnozować. Wykryto u niej halucynacje wzrokowe, depresję, apatię oraz ograniczenie umysłowe. Dopiero w 1926 roku, po napadzie szału, udało się zidentyfikować jej schorzenie. Doktor Łuniewski rozpoznaje u niej psychozę szałowo-posępniczą. Teraz lekarze nazwaliby to chorobą afektywną dwubiegunową. Biegunami cyklu szałowo-posępniczego są depresja, czyli stan głębokiego smutku, oraz mania, okres niekontrolowanego podniecenia. A w fazie manii pacjentów rozpiera energia, są radośni i gadatliwi. szastają pieniędzmi, nawiązują romanse, mają po 100 pomysłów na życie, z których najczęściej nic nie zostaje zrealizowane. W fazie depresji czas płynie wolno, a świat jest przerażający. Chory widzi przyszłość jako beznadzieję, życzy śmierci sobie i najbliższym. Zgon wydaje mu się wybawieniem. Marianna zmarła w 1928 roku i pochowano ją na szpitalnym cmentarzu. Przypadek Dolińskiej został umieszczony w roczniku psychiatrycznym jako typowy przykład psychozy oszałowo-posępniczej. Oprócz przypadku cyganki można tam znaleźć inne przykłady, na przykład kobieta, żona zamożniejszego gospodarza rolnego, wstawszy nad ranem około 6 dnia 11 maja 1923 roku, chwyciła siekierę i poczęła bić nią swoje śpiące jeszcze w łóżkach dorosłe dzieci. Oskarżona motywowała swój czyn rozpaczą, w którą popadła pod wpływem niekorzystnej transakcji zamiany majątku. Można też przeczytać o mężczyźnie, który w fazie szałowej podpalił dom sąsiada za to, że ten nie użyczył mu koni do przejażdżki. Wzmianka o Dolińskiej zajęła 3/4 strony i można w niej przeczytać następujące informacje. Dolińska, 32-letnia cyganka, w nocy z 11 na 12 grudnia 1923 roku powiesiła na drzewie w polu 4 swoich własnych dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Nazajutrz po tym wypadku Dolińska zgłosiła się sama do policji. Dolińska motywowała swój czyn w ten sposób, że po zaaresztowaniu jej męża i po rozproszeniu się bandy cygańskiej, do której należała, została bez środków do życia. Chciała swoje dzieci uratować od śmierci głodowej. Trudności zebrania danych dotyczących osoby i przeszłości Dolińskiej, która całe swoje życie spędziła koczowniczo, wpłynęły na to, że materiał śledztwa nie wyświetlił należycie psychopatologicznych właściwości oskarżonej. Sam charakter zbrodni nasunął sądowi wniosek poddania jej obserwacji psychiatrycznej. Obserwacja zakładowa stwierdziła, że Dolińska jest na ogół ograniczona umysłowo i że pozostaje w stanie niezbyt zresztą głębokiej depresji połączonej z apatią. Jest zahamowana, miewa halucynacje wzrokowe i wypowiada urojenie, że diabeł zmusił ją do powieszenia dzieci, a teraz czyha na jej własne życie. Kobieta została uznana za niepoczytalną i internowana w zakładzie. Od około roku Dolińska pozostawała w zakładzie w stanie prawie niezmienionym. Charakter szałowo-posępniczy jej cierpienia psychicznego ujawnił się dopiero z chwilą wybuchu typowego podniecenia szałowego, które rozpoczęło się w połowie 1926 roku i trwa dotychczas, choć już wyraźnie słabnie. Nie ulega wątpliwości, że Dolińska dokonała zbrodni w stanie przygnębienia melancholicznego, które jednak w okresie jego trwania nie zaznaczyło się dość wyraźnie i nosiło pozory fizjologicznej reakcji emocjonalnej. Czyn zbrodniczy cyganki był psychopatologicznie próbą dokonania rozszerzonego samobójstwa, którego chora nie doprowadziła do końca. Jej przypadek opisywany był jeszcze w kilku pozycjach naukowych. Dziś o tej makabrycznej zbrodni pamięta wiele osób. Chodziły też plotki, że Dolińska była skłócona z rodziną, dlatego nikt jej nie pomógł. Natomiast Agnieszka Caban, wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów Romano Waść, jest przekonana, że pogłoski o odtrąceniu Marianny Dolińskiej przez jej społeczność wynikają z niewiedzy o romskiej tradycji i nie mają pokrycia w faktach. Zachowałoby się wspomnienie, gdyby Dolińska podpadła Romom, poza tym dzieci nie zostałyby objęte wykluczeniem. Tutaj musiało zajść coś innego. Bywało, że pojedyncze rodziny romskie mieszkały wśród większościowego społeczeństwa. Możliwe, że właśnie Dolińska z rodziną mieszkała gdzieś na wsi i po utracie męża została sama bez oparcia z dala od rodziny. Możliwe również, że to aresztowanie przyprawiło ją o atak choroby i odtąd wydawało jej się, że jest sama ze swą nędzą. Psychoza mogła przecież umknąć uwadze Romów. To nie byłby pierwszy przypadek, że przeoczono szaleństwo, aż było za późno. Adela Głowacka, której 98-letnia matka pochodzi z rodu Dolińskich, jak przez mgłę pamięta rozmowy rodziców i innych Romów na temat tej tragedii. Wspominając te wydarzenia, mówi tak. To było dziesiątki lat temu. Został aresztowany cygan, Rom tej kobiety, i ona zwróciła się do policjanta na posterunku, pewnie tam, gdzie go aresztowali, z pytaniem, co ma teraz zrobić ze swoimi dziećmi. Przecież sobie nie poradzi. A policjant jej powiedział bez namysłu, jak pani nie wie, co robić, to niech je pani powiesi. I tak sobie cyganie powtarzali przez lata, a ona była chora i sobie wzięła to do serca. Potem poszła na policję i powiedziała, że zrobiła to, co policjant jej poradził. Kobieta była przekonana, że Dolińska musiała mieszkać poza taborem i nie miała kontaktu z innymi Romami, bo na pewno ktoś zauważyłby, że jest coś z nią nie tak. Zdjęcia powieszonych dzieci Marianny Dolińskiej bezdyskusyjnie pozostają wiarygodnym świadectwem dramatu, jakiego doznały. Tragedia spowodowana niedostatkiem, biedą i głodem, które dotknęły sporą część polskiego społeczeństwa na progu odzyskanej niepodległości, pozbawiła ich życia przez niepoczytalną matkę. Jednak po kilkudziesięciu latach zdjęcia powieszonych dzieci z niewyjaśnionych przyczyn zostały uznane za ilustrację zbrodni wykonanej na polskich dzieciach przez ukraińską armię powstańczą w 1943 roku. Dziś nazwalibyśmy to takim fake newsem, natomiast w tamtych czasach była to pewna forma propagandy. Wersja tego zdjęcia przedstawia powieszone dzieci jeszcze z innej perspektywy niż było zrobione pierwotne zdjęcie. Jest ono też lustrzanym odbiciem właśnie tych dwóch pozostałych wersji. Na zdjęciu znajdują się jasne poszarpane rysy, które też zostały uznane przez niektórych komentatorów za drut kolczasty, a w rzeczywistości są to rysy na negatywie lub ślady zginania odbitki. Zdjęcie wykorzystano też trochę w innym, wprowadzającym w błąd kontekście. W 1941 roku w niemieckim dzienniku propagandowym Nowy Kurier Warszawski widnieją na pierwszej stronie fotografie powieszonych dzieci, które opatrzono podpisem "Tak walczą bolszewicy". Jednak w pamięci większości Polaków w efekcie rozpowszechnienia informacji, że są to ofiary ukraińskiej armii powstańczej, wizerunek powieszonych dzieci został utrwalony na pomniku upamiętniającym te wydarzenia, który odsłonięto w Przemyślu w 60. rocznicę rzezi wołyńskiej. Projekt powstał w 2007 roku i odwoływał się właśnie do tamtego zdjęcia. I dopiero gdy 19 maja 2007 roku opublikowano w Rzeczpospolitej informację, że zdjęcie w rzeczywistości dokumentuje dzieciobójstwo obłąkanej cyganki, to w 2008 roku dopiero usunięto tę rzeźbę, która była wzorowana na fotografii. Zastanawiano się też, dlaczego tak tragiczne wydarzenia, jakim było dzieciobójstwo, nie przebiły się do większych gazet. Oczywiście w Paru znalazła się taka informacja, jednak została ona zagłuszona ciągłymi artykułami o upadłości rządu, poza tym głód i nędza w niepodległej Polsce dawały się też bardzo we znaki. Ludzie szukali jedzenia, starali się jakoś żyć. W gazecie Myśl Niepodległa z 22 grudnia 1923 roku można przeczytać: "Przetrwaliśmy rok, niezwykle ciężki. Musieliśmy ograniczyć wydatki na wojsko, oświatę, kolejnictwo, roboty publiczne. Raczej zwijaliśmy, aniżeli rozszerzaliśmy program narodowy". Natomiast 11 listopada 1923 roku Gazeta Kielecka pisze: "Smutnym echem przesilenia gospodarczego w kraju stają się coraz częstsze przypadki samobójstw bezrobotnych. Takim też było samobójstwo Edmunda Wojdy z Buzka, byłego urzędnika skarbowego, który nie mając pracy wpadł w rozpacz wobec niemożności wyżywienia swojej rodziny i w rozpaczy pozbawił się życia. Ojciec trojga dzieci popełnił samobójstwo, bo nie mógł słyszeć ich jęków. Chleba, tatusiu, chleba". I tak tym sposobem zabójstwo czwórki dzieci, kolokwialnie mówiąc, rozeszło się bez echa. Nie było zainteresowania społeczności, nie dotarło do większych polskich gazet i prawdopodobnie Nieświadomie lub celowo to zdjęcie później zostało wykorzystane tak, a nie inaczej. Natomiast dobrze, że oczywiście ten pomnik został zmieniony, bo możecie znaleźć jego zdjęcia w internecie i naprawdę powiem Wam, że potwornie to wyglądało. Natomiast na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej historii. Mam nadzieję, że też taka forma Wam się podobała. Mam nadzieję, że wydarzenia z już prawie 100 lat, tak naprawdę, bo będzie teraz 99 lat temu, były warte przypomnienia, choć wiele osób na pewno o tym słyszało. Ogromne podziękowania też przesyłam dla mojej patronki Oli. Wszystkich Was ściskam, trzymajcie się ciepło, cześć.